Szanowni Państwo, dzień dobry, ja się nazywam Artur Kurasiński, a to jest podcast Technofobia, w którym ja i moi zaproszeni goście opowiadamy o tym, jak technologia wpływa na nas i nasze życie. A ponieważ poprzedni odcinek cieszył się bardzo dużym powodzeniem i mnóstwo osób prosiło o to, żeby Tomek i Max wrócili, zatem ponownie przed Państwem Tomek i Max. Dzień dobry, panowie.
Dzień dobry.
Cześć wszystkim.
I porozmawiamy dzisiaj o sprawie, która rozgrzewa umysły ciała i właściwie jest na ustach wszystkich, czyli o tym, co się dzieje w OpenAI, ale prosiłbym, żebyśmy się dzisiaj skupili na tych rzeczach, które są może mniej oczywiste, dlatego że bardzo dużo osób już powiedziało bardzo dużo rzeczy i myślę, że nie próbujmy nadymać balonika pod tytułem mi się wydaje i co ja bym z tego nie zrozumiał, tylko może bardziej posłuszmy się, bądźmy bardziej związani z faktami. To jest taka moja prośba. I teraz tak, pytanie numer jeden, które mi chodzi po głowie, ale też wymaga moim zdaniem usystematyzowania. Czy według Was cokolwiek z tego, co się wydarzyło w OpenAI, może być związane z osiągnięciem AGI, czyli Artificial General Intelligence?
Dobre pytanie właśnie. Max, nie wiem, jakie ty masz informacje, bo ja trochę miałem sprzeczne, ale chyba główna informacja jest taka, że dopiero co zaczęli testować GPT-5, zaczęli trenować GPT-5, więc ta teoria, że teraz zobaczyli nową wersję i ona jest już to AGI, raczej chyba nie byłaby uzasadniona. Z drugiej strony słyszałem, że to GPT-5 gdzieś już było ćwiczone, więc pytanie, Max, może coś ty wiesz na ten temat?
Znaczy, no to nie jest ich pierwsze rodeo, więc to nie jest tak, że oni trenują to GPT-5 i robią to w ciemno. To jest piąta generacja, więc zasadniczo wiedzą, czego mniej więcej mogą się spodziewać. To nie jest tak, jak było w przypadku GPT-1 i 2, gdzie było rozpoznanie bojem, gdzie matematyka, algorytmy były znane i teoria stojąca za tym, bo w gruncie rzeczy cała teoria stojąca za szkoleniem sztucznej inteligencji jest stosunkowo prosta. Praktyka jest trudna ze względu na rząd wielkości danych, które trzeba wepchnąć do środka i processing i tak dalej. No i nikt tego nie robił wcześniej w ten sposób, tak? Ja się zgadzam z Tomkiem, że zasadniczo nie jest to bezpośrednio związane z wielką rewolucją AGI, która by miała nadejść w kolejny poniedziałek jako kolejny news. Jest według mnie pośrednio związana z AGI i tym nowym, super, ogromnym, potężnym narzędziem sztucznej inteligencji, które ma zmienić cały świat, ze względu na zupełnie różne podejście poszczególnych osób z zarządu, czy już ex-osób z zarządu OpenAI-a, bo to są wizje, które ze sobą się ścierały już nie przez miesiące, tak naprawdę ścierały się ze sobą od 2019 roku, można powiedzieć. Tam się zaczęło w momencie, kiedy CEO OpenAI-a został Sam Altman. Sam Altman jest stosunkowo biznesowo nastawiony do realizacji swoich działań. Sutskever, czyli ta poniekąd technologiczna przeciwwaga w zarządzie, nie był whistleblowerem, który ostrzegał, że koniec świata nadchodzi, że będzie za chwilę po prostu terminatory biegały po ulicach, natomiast był zwolennikiem bardzo ostrożnego podchodzenia do tematu rozwoju tego typu technologii i w ostatnich czasach widać, jak szybko to wszystko galopuje. Widzimy, jak kolejne wersje GPT są wypychane, jak pękają kolejne bariery i rekordy, jeżeli chodzi o ilość użytkowników ChatGPT, więc ja rozumiem, skąd się pojawiły te tarcia, tak?
Wydaje mi się też, tam bądź co bądź pracuje 700 osób, więc to nie jest tak, że nowa wersja GPT-5 pojawia się i dwie osoby w pokoju zamkniętym, ciemnym, patrzą na wynik i mówią, o wow, AGI, to teraz się dzieje. Tak jakby, myślę, żebyśmy słyszeli mimo wszystkich NDA-ów już od kogoś, od któryś inżynierów, plotki bardzo solidne, że to AGI się pojawiło. Ja myślę, że dodałbym też, bo różne osoby słuchają nas, kilka słów może na temat samego AGI i czemu to jest taka ważna rzecz. Tutaj takie najprostsze wytłumaczenie, to znaczy jakby wytłumaczenie jest takie, że to jest inteligencja porównywalna co najmniej do ludzkiej, tylko skalowalna, czyli możemy mieć ludzi, których kolejne instancje uruchamiamy na Azurze, dobrze myślących. Chciałem chwilę powiedzieć na temat konsekwencji tego AGI i to już tak od najbardziej prostych, bo wydaje mi się, że dużo osób tego nie chwyta. Najbardziej prostą konsekwencją, budzącą zagrożenie jest to, że AGI będzie w stanie przejrzeć każdy kod źródłowy. Taka najbardziej prosta. Z czym się wiąże to, że będzie w stanie znaleźć każdą lukę w każdym systemie komputerowym. Osoba, firma, organizacja, która będzie mieć jako pierwsza dostęp do AGI, będzie mieć dostęp do każdego serwera na świecie. Z tego powodu, że będzie w stanie przejrzeć każdą linijkę kodu Linuxa. A te błędy dalej znajdujemy w kodzie. To jest jedno z takich prostych zagrożeń po prostu wpływu organizacji na cały świat, tak, jeśli to byłaby evil organizacja. Drugie oczywiście poważniejsze zagrożenie jest takie, że samo AGI może się wymknąć spod kontroli, czyli może zainstalować się na którejś instancji i zacząć jakby rządzić tym światem, mając ten wpływ. Ale też posiadanie tego AGI może oznaczać, że organizacja może się przeskalować. Nie potrzebuje tych 700 programistów, inżynierów jak OpenAI, tylko może mieć dobrą instancję, która zbuduje cokolwiek sobie zechcą właściciele. Tak? I może do jakiegoś stopnia bardzo mocno wpływać na świat. Dlatego tak bardzo wszyscy się obawiają tego AGI i warto o tym pamiętać, bo czasami wydaje mi się, że wiele osób sobie nie zdaje sprawy z tego, jak poważne to jest zagrożenie i czemu wszyscy o tym mówimy i skąd się biorą te wszystkie tarcia, tak? Bo ludzie myślą, o, GPT-5 to będzie trochę lepsze GPT-4, bo o czymś mi nie powiedział. Nie, tutaj mówimy o czymś, co naprawdę potrafi zmienić świat. Z jednej strony go poprawić, z drugiej strony potencjalnie bardzo mocno go naruszyć. No i z tej perspektywy są obawy, tak? I to obawy wewnątrz OpenAI, na zewnątrz OpenAI, o to, jak sobie z tym poradzić i jak ostrożnie podchodzić do tego tematu. Też druga rzecz jest taka, że na dobrą sprawę my nie wiemy, może GPT-4 już lepiej zaprogramowane, byłoby lepiej obudowane nakładkami, można tak powiedzieć, byłoby tym AGI. Tak? I z tego powodu dużo osób mówi, hola, potrzebujemy jeszcze więcej czasu, nie wypuszczajmy jeszcze nic, tylko testujmy to dokładniej, upewnijmy się, że na pewno nikt tego zaraz nie obróci i nie zbuduje nam tego AGI, korzystając z naszego API. I tutaj też jest dużo takich osób, które chcą powiedzieć, jeszcze wolniej działajmy, tak, nie idźmy tak szybko do przodu. I tak, to taka rzecz, którą chciałem tutaj dorzucić w tym kontekście.
Dla tych, którzy być może przespali w ogóle kwestię związaną z OpenAI-em, troszkę tak dosłownie przemawmy albo zarysujmy to, co się wydarzyło tak naprawdę od samego początku, bo OpenAI zostało założone w 2015 roku jako organizacja non-profit. To jest ważne, bo to zapewne dzisiaj jeszcze wróci kilka razy. Została założona przez kilka osób i kilka organizacji, między innymi właśnie Sama Altmana, który wtedy był chyba jeszcze osobą, albo już zegzitował się z Y Combinatora, największego i najlepszego akceleratora startupowego na świecie. Ilona Muska, witamy pana Muska w kolejnym biznesie. Reida, czyli faceta, który był współzałożycielem LinkedIna. Petera Thiela, bardzo znanego inwestora, kontrowersyjnego, ale bardzo znanego w środowisku dolinowym. Jesse V. Livingstone, polecam mi książkę. Firmy AWS, Infosys i między innymi Wojciecha Zarembę, naszego rodaka, który jest co-founderem OpenAI, a obecnie chyba mamy tam już bardzo dobrą mieszankę różnych osób. I ta organizacja na początku, jak bardzo to chcę podkreślić, była non-profit i bardzo z tego słynęła, została tak naprawdę powołana po to, żeby rozwijać i udostępniać, to było to bardzo mocno przez osoby pracujące wtedy i chyba obecnie, bardzo mocno komunikowane, że OpenAI jest właśnie open, dlatego że to ma służyć ludzkości, to ma służyć innym naukowcom. To ma być hub, w którym będą prowadzone prace oparte czy związane z AI-em, ale po to, żeby dzielić się tą wiedzą. I w 2018 roku Elon Musk próbuje dokonać przewrotu, zostaje wykopany jako osoba, która podobno dawała nawet pieniądze OpenAI-owi, ale finałowo nie był największym kontrybutorem. I w 2019 pojawia się pierwszy duży inwestor, Microsoft, który ładuje $1 miliard. Do tego momentu, do dnia dzisiejszego, mówi się, że zostało tam zapakowane $13 miliardów właśnie przez Microsoft. No i znajdujemy się fast forward, 17 listopada, 2023 roku, gruchnęła informacja oficjalnie zwodowana za pomocą blog posta OpenAI, że zarząd nie bardzo wierzy dalej w motywację i nie wierzy w to, że Sam Altman, czyli CEO OpenAI, jest szczery i prowadzi otwartą grę. No i potem potoczyły się wypadki w ciągu ostatnich kilku dni. Mieliśmy totalne zamieszanie, łącznie z tym, że chyba przez dwa dni Mira Murati, czyli osoba, która została wepchnięta na stanowisko tymczasowego CEO, już przestała być nim, tym CEO. Teraz jest człowiek, który jest, czy był, głównym dyrektorem generalnym, jak to się po polsku mówi, albo CEO Twitcha i no wszystko po prostu pędzi do przodu. Natomiast pytanie numer jeden jest takie, czy my kurde w ogóle kiedykolwiek poznamy, albo czy my w ogóle wiemy, co tak o co tak naprawdę chodzi. Czy sądzicie, że te informacje pojawią się, będziemy mogli zajrzeć w papiery tych decyzji zarządu?
Tak, przypuszczam, że kiedy będzie GPT-5, to po prostu zapytamy się go, bo będzie mieć już te wszystkie informacje tak czy siak, więc będzie w stanie tam sięgnąć. Ale tak, żarty na bok, zasadniczo nie jestem stuprocentowo przekonany o tym, czy będziemy wiedzieć wszystko, ale nie ze względu na brak możliwości wglądu w prywatne maile czy za kulisy w rozmowy, dlatego że nie jesteśmy w stanie zajrzeć w głowy. A pamiętajmy o tym, że mówimy o naprawdę niesamowicie szybko rozwijającym się biznesie, niesamowicie szybko rozwijającej się technologii. Jest bardzo dużo znaków zapytania, wiele nieprzewidzianych okoliczności w trakcie takiego procesu. Natomiast koniec końców to wszystko opiera się na ludziach i to na ograniczonej grupie ludzi. Mówiąc o OpenAI, że to jest jeden z bardzo liczących się w tej chwili na arenie międzynarodowej nowo wzrastających startupów, no to jest wręcz niedopowiedzenie, tak? Natomiast nadal jest to biznes, w którym, no dobra, jeszcze w zeszły piątek było tam ponad 700 osób na pokładzie, teraz już jest trochę inna sytuacja, natomiast to jest tylko 700 osób, tak? No to firma przewozowa w Bułgarii ma prawdopodobnie więcej kierowców. Rozumiecie to skalę porównawczą. Natomiast u szczytu tej firmy znajdowała się garstka osób, mniej niż 10 osób, które są rzeczywiście decyzyjne i mają rzeczywisty wpływ na kierunek rozwoju tej całej technologii. I mówimy o tak małej grupie ludzi, która jest tylko i wyłącznie ludźmi. Mają emocje, mają animozje. Rozmawiając ze sobą, no, oni jeszcze nie są sztuczną inteligencją, więc zasadniczo ten ludzki pierwiastek tutaj przypuszczam, że jest jeszcze w tej chwili troszeczkę przez prasę na przykład niedoceniany i kiedy już troszeczkę ten kurz opadnie, kiedy pojawią się jakieś dogłębniejsze analizy, kiedy ludzie więcej zaczną o tym opowiadać z obydwu stron, na przykład Sutskever i Altman, nie wiem, za rok spotkają się na kawie i później postanowią, że będą chcieli bardziej opowiedzieć o tym, co miało miejsce, że to będzie się opierało na ludzkich emocjach, że to wszystko zostało zapoczątkowane po prostu przez albo ludzki błąd, co jest bardzo prawdopodobne, mam swoje podejrzenia, plus dodatkowo te animozje, które narastały przez no, między 2019 a teraz, no to blisko 4 lata gdzieś tam tkwiła zadra, która coraz bardziej bolała o poszczególne osoby, które się znajdowały w zespole, tak?
Mówisz o tym w sensie, żebyśmy jakoś tak spróbowali to wpakować jakieś fakty. Masz na myśli, że Ilja Sutskever, czyli osoba, która obecnie do pewnego momentu pełniła tę rolę tego głównego naukowca, mogła mieć zadrę w stosunku do Altmana o to, że na przykład zbyt szybko komercjalizuje, za szybko chce przeprowadzić pewne rzeczy, a on by chciał się zatrzymać, powiedzieć hej, porozmawiajmy o tym, bądźmy bardziej refleksyjni, bo nie wiadomo, co to zmieni. Czy to jest ta oś konfliktu?
Tych osi jest troszeczkę więcej, bo trzeba było do tego równania dodać jeszcze Microsoft z Nadello, który jest bardzo osobiście zaangażowany, jeżeli chodzi o współpracę z OpenAI-em. Popatrzcie, jak często on się pojawia na wystąpieniach obok OpenAI, razem z OpenAI. Na ostatnim Dev Day'u praktycznie rzecz biorąc był ich gościem poniekąd, co jest niespotykane, jeżeli chodzi o szefa Microsoftu. No, to jest niewiarygodne. Tych osi jest więcej.
Adam D'Angelo, też jeśli mogę dorzucić, tak, założyciel Quora, który jest w bordzie, który ma poniekąd konflikt interesów w związku ze swoją działalnością no, w innej firmie, która zajmuje się pytaniami, odpowiedziami i też ma poniekąd konkurencyjny produkt do tego, co wypuściło OpenAI. Wiesz co, ale Quora ma serwis POE też, który jest poniekąd tymi czatami, które wypuściło OpenAI w tej chwili. I tutaj to jest też ciekawy kierunek, chociaż to możemy spekulować, kto miał jakie motywacje, ale biorąc pod uwagę, że Ilia trochę się wypisuje z tej swojej decyzji, w bordzie zostają ile dwie osoby w tej chwili, Adam i Tasza, które najwyraźniej dalej nie chcą powrotu Sama Altmana, to wydaje się, że Adam i Tasza, przede wszystkim pewnie Adam właśnie, który może mieć tutaj konflikt interesów, jest tą osobą, która może nalegać na to, żeby jednak sam nie wrócił do organizacji. To tak mamy troszeczkę spekulować.
Zacytuję wam tweeta Ili, który został opublikowany bodajże wczoraj. Głęboko żałuję mojego udziału w działaniach zarządu. Nigdy nie zamierzałem zaszkodzić OpenAI. Kocham wszystko, co razem zbudowaliśmy i zrobię wszystko, co w mojej mocy, by ponownie zjednoczyć firmę. No i potem oczywiście pojawiła się jakaś już litania serduszek i znaków wspierania od pracowników OpenAI-a. Wygląda na to, że Ilia pokazuje, wyciąga rękę i mówi, to nie ja byłem tym złym, nie patrzcie na mnie, być może gdzieś tam uczestniczyłem w tym, ale hej, posypuję głowę popiołem, czyli faktycznie tak jak tu się można zgodzić z Tomkiem, że to jest ta linia natarcia. No dobra, czyli tak, mamy inwestorów.
Jeszcze dorzucę tutaj plus jego podpis na tym liście od 700 pracowników OpenAI. On ma tam na pozycji numer 15 się podpisał, tak? Więc tutaj wygląda na to, że na 12, przepraszam, tak? Więc numer jeden tymczasowa prezeska, która przez weekend była wrzucana chyba najwyraźniej na to stanowisko przez dwa dni, tak?
Będzie miało to wpisane w Wikipedii. Ale też jeszcze powiem wam, bo pod tym tweetem wyrażającym swoją skruchę Ili Suckevera pojawił się tweet Andrzeja Dragana, którego serdecznie pozdrawiam, który skomentował następująco. Ludzie budujący AGI nie są w stanie przewidzieć konsekwencji swoich działań z trzydniowym wyprzedzeniem. To się spotkało oczywiście z masowym zalajkowaniem, ponieważ ludzie chyba widzą, że trochę tam jest bałaganu, delikatnie mówiąc, jeżeli ta firma ma decydować o tym, w którą stronę pójdzie cały rozwój albo większość rozwoju AI-a, no to kurde, patrząc na to, jak chaotycznie jest to komunikowane, co się dzieje, te zwalniania, powroty, no bo teraz znowu troszkę należy dać kontekstu. Altman próbował negocjować, z tego co wiemy, powrót, nie spotkało się to, albo on nie uzyskał takich warunków, jakie go satysfakcjonowały i finałowo został przyjęty, z tego co rozumiem, bo widziałem część wywiadu z Satyą Nadellem, który stwierdził, że po prostu Altman jest obecnie pracownikiem Microsoftu. Finałowo być może zostanie stworzona osobna firma pod skrzydłami Microsoftu, ale obecnie on jest po prostu pracownikiem. Jak rozumiem też, to znaczy, że powrotu do OpenAI raczej nie będzie, czyli Microsoft obecnie przejął za dosłownie dolara albo nawet zero dolarów największą spółkę na świecie. To jest coś, co niektórzy podejrzewają, że to po prostu było planowane od samego początku, że to jest po prostu zagrywka, to jest gra o tron wymieszana z sukcesją i poganiana jeszcze Silicon Valley tym serialem, ale że to było planowane. Jesteście w stanie zgodzić się z...
To są teorie spiskowe, których zawsze jest dużo, nawet nie poświęcałbym czasu na rozważanie ich, ale fakt jest faktem, jakby nowa organizacja pod Microsoftem. Microsoft nauczył się na przestrzeni lat, jak dawać niezależność projektom. Tak, LinkedIn jest jednym z przykładów, bodajże Team Xbox też ma dosyć dużą niezależność. Więc pod pokładem Microsoftu zbudowanie nowej organizacji, w której jest sam, duża część potencjalnie tych 700 inżynierów, którzy podpisali list otwarty. Myślę, że najbliższy tydzień, dwa, trzy pokaże, tak? Bo tutaj mówimy o tym, że znowu board OpenAI stoi w tej chwili przed decyzją, no, czy zaryzykować i stracić w ogóle organizację i zostać taką wydmuszką. Z drugiej strony, jaki jest ich upside? I to też jest ciekawe przy organizacji non-profit. Gdybyśmy mówili o startupie, to w tej chwili no de facto można by przekupić tych wszystkich ludzi z boardu, znaczy zaoferować im naprawdę dobre odprawy i powiedzieć, słuchajcie, to już tyle, jeśli chodzi o was, ewidentnie przegraliście, tutaj macie każdy po miliardzie, czy ile tam, idźcie sobie, tak, my już to się tym dalej zaopiekujemy. Przy non-proficie tak nie ma, tak, jakby ci ludzie mają de facto niewiele do stracenia, bo reputację już stracili. Jeśli odejdą z boardu, no to nic im nie zostanie, a jeśli zostaną z firmą, organizacją, wydmuszką, no to coś tam może im zostanie, więc ta ich motywacja nie jest zbyt duża, żeby jednak tutaj pójść na ustępstwo. Z drugiej strony, tak, jeśli mówimy o motywacjach, też warto wspomnieć, jak to wygląda, jeśli chodzi o samych inżynierów, którzy pracują w OpenAI. I tutaj oczywiście nie mogę mówić o konkretnych osobach, ale też osoby, które pracują w Krzemowej Dolinie, to są osoby, które z jednej strony chcą pracować z najlepszymi, w szczególności OpenAI. Wciągnęło talent z dużych innych projektów, jakby z Google chociażby. Chcą pracować z najlepszymi, po pierwsze. No a po drugie, no, aspekt finansowy też ma znaczenie. OpenAI są motywowane nie udziałami, bo jako takich nie ma, ale jakimś tam revenue share. Tak, i teraz osoby, które chcą pracować z najlepszymi, jeśli najlepsi zaczną przechodzić do Microsoftu, do nowego bytu pod Microsoftem, oczywiście pójdą z nimi. Osoby, które są motywowane udziałami, revenue share i tak dalej, też przejdą do organizacji, która może im to zaproponować, być może nawet na lepszych warunkach niż oryginalnie mi proponuje. Wydaje się, że nie wiem, kto zostanie tam w OpenAI w takiej sytuacji, ale jak jeśli ta kula zacznie się toczyć, a ten list pokazał, że chyba zacznie się toczyć, to no niewiele zostanie w tej oryginalnej organizacji. Bardzo ciężko będzie zebrać nawet dobry talent. I taki jeszcze jeden kawałek newsa, który przeszedł trochę może niezauważony, też nie wiem, na ile jest zweryfikowany, ale to chyba było z wiarygodnego źródła. Nie wiem, czy Financial Times nie wspominał o tym, że OpenAI rzekomo wychodziło do Anthropica z propozycją mergeru w ostatnich dniach. To Anthropic to jest organizacja, która też wyrosła na... była zbudowana firma jakby przez osoby, które odeszły z OpenAI właśnie z racji tego, że chciały bardziej w bezpieczny sposób budować to AI. No i OpenAI rzekomo wyszło z taką propozycją połączenia sił i spotkało się z odmową. To też jest dosyć ciekawe, tak jakby czy teraz się nie okaże, że nikt nie chce pracować z tą firmą, z OpenAI właśnie dlatego, no bo jednak tutaj nie chce podpaść bardziej wpływowym osobom w branży, tudzież bardziej innym organizacjom w branży aż tak mocno.
Ale sądzicie, że OpenAI jest już spalone jako organizacja, że jako firma, no bo to, co powiedział Tomek, pod listem, który wyraża chęć pracy z Altmanem, podpisało się ponad 700 osób z 770, które są pracownikami OpenAI, co oznacza, że właściwie ci, którzy tego nie zrobili, no to albo zaspali, albo próbują może jeszcze nadal wyczuć, skąd wieje wiatr. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, prawie wszyscy chcą być z Altmanem, czyli Microsoft teraz szykuje nowe biurka, powstanie OpenAI Biz. Z tego, co sprawdzałem, to OpenAI ma podpisaną umowę, w wyniku której de facto ma chyba nawet prawo do kodu i może zmieniać wszystko, co chce. To znaczy na dzień dzisiejszy Microsoft posiada ludzi, którzy tworzyli oryginalnego OpenAI-a i będzie pewnie rozwijał już po stronie Microsoftu, w stronę, którą Microsoftowi jest najwygodniej, nowe narzędzia, a jednocześnie cokolwiek stanie się w starym OpenAI-u, on cały czas ma na tym, będzie trzymał łapę, bo jest większościowym inwestorem. No to jest...
Próbowałem to robić...
Nikt nie spodziewał.
Próbowałem zweryfikować właśnie, bo widziałem claimy, że Microsoft ma prawa do IP wręcz i akurat tego claimu nie udało się zweryfikować. To co znalazłem, to że faktycznie Microsoft na swoim Azure ma dostępne, ma pliki z wagami, tak? Czyli ma dostęp do GPT, ma dostęp do kodu, tak? te wagi, co jest bardzo dobrą wiadomością i tak schodząc troszeczkę do praktyczności, tak? Jakby nasze API i projekty, które budujemy, raczej nie jest zagrożone, bo zakładam, że Microsoft będzie mieć prawo korzystać z tych wag i dalej hostować swoje rzeczy na Azure, więc nie musimy się obawiać tego, że OpenAI zaraz powie hola hola, wstrzymujemy stop, abolujemy dostęp do API do widzenia. Microsoft dalej będzie mógł ciągnąć i działać na tych wagach. Nie jest pewne i chyba raczej nie, że Microsoft będzie teraz mógł dać inżynierom z OpenAI te wagi istniejące, te wszystkie istniejące kod i powiedzieć, dobrze, to teraz rozwijajcie to dalej. Pewnie domyślam się, że pewnie inżynierowie będą musieli i tak zacząć od zera ze swoją wiedzą, nawigując sprawnie oczywiście te wszystkie umowy o poufności i tak dalej, ale to nie jest chyba tak, że będą mogli zacząć trenować GPT-5, wykorzystując jakoś bardzo mocno to, co jest z GPT-4, albo zmieniać to. Tutaj być może Max ma trochę więcej informacji albo przemyśleń w tym temacie.
Znaczy, wracając do pytania Artura, nie wiemy, co się stanie. Prawda jest taka, że OpenAI jeszcze się z mojego punktu widzenia nie skończyło, natomiast na pewno będzie w innej formie niż było do piątku zeszłego. I co się stanie, jest poza zasięgiem możliwości oddziaływania tego zarządu, który jest teraz, tak? Miramurati, czy tam już teraz już nie, teraz tak naprawdę to mamy Emeta Schera, tak? Który już stał się kolejnym interimowym CEO, plus cała reszta ludzi tam na pokładzie. Oni tak naprawdę już są teraz pasażerami. To jest zarządzanie stratami przez nich wykonywane i to jest jedyne, co oni mogą robić. Tak naprawdę. Przypuszczam, że mają szereg doradców w tej chwili, którzy dookoła nich mówią, że wszystko będzie ok, będzie dobrze, tylko skup się i żebyś jak najwięcej serduszek na X-ie czy tam na Twitterze wysyłał w odpowiedzi. Bo w praktyce tak to wygląda. To jest zarządzanie kryzysowe i oni robią przysłowiowy brace for impact, tak? Czyli szykują się po prostu, w którą stronę to gruchnie ostatecznie. Większość pracowników podpisała tą petycję. Pamiętajmy, że petycja nie jest równoważna ze złożeniem wypowiedzenia, co jest niesamowicie istotne. To jest narzędzie nacisku, które jest wywierane.
Wyrzucenie szabli, jak to się ładnie nazywa w polskiej polityce.
Tak, tak, czyli szabli, dokładnie. Natomiast dużo ważniejsze rzeczy są te, na które się mniej zwraca uwagę z mojego punktu widzenia, i to jest na przykład to, że zanim dobrze się rozkręciła ta cała internet drama i zanim powstała ta petycja, Szymon Sidor, Jakub Pachocki, Aleksander Mądry, ci ludzie, którzy tworzyli GPT u podstaw, najważniejsi researcherzy, ci ludzie, którzy są ojcami tej całej niesamowitej technologii, oni byli pierwszymi, którzy poszli za Altmanem. I strata tego typu ludzi, umysłów, którzy są na pokładzie. Ja niczego nie ujmuję Sutskewerowi, który jest naprawdę bardzo łebskim facetem, ale OpenAI zebrał najlepsze gwiazdy, jakie mógł, i tylko i wyłącznie dzięki temu udało mi się stworzyć w tak krótkim czasie tak niewiarygodną technologię. Słuchajcie, oni odsadzili nie tylko Google'a, ale pamiętajmy o jednej rzeczy, oni odsadzili Microsoft.
To prawda. Znaczy ja cały czas się zastanawiam, bo oczywiście cały czas mówimy OpenAI w kontekście Microsoftu, ale kurde, gdzie jest Google? Gdzie jest do cholery firma, która stworzyła Papers, tak, które ufundowały, transformery, to wszystko, z czego potem pełnymi garściami właśnie chłopaki z Polski Politechnik czerpali, ale kurde, gdzie jest Google? Jak naprawdę mam bardzo duże obawy, czy oni w ogóle będą w stanie wskoczyć jeszcze do tego wyścigu. Kiedy pojawił się Bard? Kiedy był fuck up z Bardem, oni go zamknęli i teraz jest kolega, Gemini się chyba to nazywa. Tego nie ma. OpenAI wypuści za chwilę piątą iterację, a oni nie mają jeszcze jednego stabilnego środowiska. Jestem, powiem szczerze, przerażony i to raczej przerażony tym, właśnie co powiedział Max. Jak dobrą ekipę, jak dobry pool talent mieli ludzie werbujący do OpenAI-a i z jaką nieprawdopodobnie, jakim akceleracją to się wszystko stało.
To ja wiem chyba dlaczego ta różnica. Dużo rozmawialiśmy na ten temat, Artur, i wydaje mi się, że teraz już to widzę dosyć precyzyjnie. Różnica nie polega w talentach, różnica nie polega na egzekucji czy planach, bo oni też chcieli uczestniczyć w tym wyścigu. No Google próbował, tak? Robił Palma dwójkę, robił Barda, robi teraz Gemini, etc. Mają te same pieniądze, które mogą położyć na stół, tak jak ma Microsoft, czyli teoretycznie nieskończone. Różnica polega na tym, że Sam Altman oraz Satya Nadella potrafią grać nieomal wabank i zagrali bardzo ostro. Zagranie z czatem GPT, który się wydaje teraz z perspektywy czasu, haha, to było proste, po prostu weźmy technologię i dajmy ją ludziom, żeby mogli korzystać w najprostszej możliwej formie, tak? To była ścieżka do, żeby wygrać tą pierwszą bitwę, tak? Później nastąpił szereg mniejszych kolejnych bitew i każda po kolei była wygrywana, dlatego że nadal byli skłonni podejmować ryzyko. Satya Nadella zachowuje się jako szef gigantycznej korporacji w sposób startuperski, podejmuje ryzyko. I to podejmuje naprawdę duże ryzyko. I słuchajcie, bierze firmę zewnętrzną, zamiast samodzielnie wewnątrz budować technologię. A Microsoft bardzo też dużo zrobił w dziedzinie związanej z AI, wcześniej Computer Vision i tak dalej. Oni naprawdę mieli też stado talentu u siebie, które pracowało ciężko nad nowymi technologiami. Natomiast tam zapadła decyzja, słuchajcie, OpenAI może być the next big thing. Generalnie rzecz biorąc, musimy zrobić tak, żeby byli naszym the next big thing. I oni to zrobili. I tu mi się wydaje, że to jest ta różnica pomiędzy byciem agile, jak to się ładnie określa w Dolinie Krzemowej, kiedy robisz startup, że musisz żonglować trzema płonącymi piłami mechanicznymi naraz i się uśmiechać, tak, na pierwszej stronie pitch decku. Microsoft robi dokładnie to samo.
To też jest tradycyjny innovator's dilemma, tak, z którym Google musiało się mierzyć, pomijając problemy wewnątrz organizacji, które też przyczyniły się do tej porażki. Google miało dużo do stracenia, szczególnie jeśli chodzi o search. Microsoft ze swoim Bingiem nie miał do stracenia nic. Oczywiście trochę reputacji, jeśli ten czat odpowie niewłaściwie w jakiś sposób, tak? Ale Microsoft na pewnych polach nie miał nic do stracenia, więc mógł zaryzykować. Google, jednak no, tradycyjna historia znana od dekad już w naszej branży, no jednak nie chciał tego ryzykować, no i skończyło się to tym, że nie wypuścili produktu, kiedy powinni wypuścić, nie zyskali doświadczenia danych treningowych, stracili talent, bo ludzie też się frustrują, nie mogąc pracować i no i zobaczymy, czy Google podzieli los Xeroxa, który jako firma do dzisiaj istnieje, ale jednak nie jest to główną firmą komputerową, mimo że to researcherzy z Xeroxa wynaleźli wszystko, co znamy i z czego korzystamy na dzień dzisiejszy, czy też w jakiś sposób się odbije, chociaż to będzie ciężkie. Ale jak już mówimy o konkurencji, to też jest ciekawa obserwacja, jak będzie wyglądać najbliższy rok, zakładając, że sam przejdzie do Microsoftu, zakładając, że duża część osób przejdzie za nim, a zapowiada się na to, że przejdzie, chyba że jednak board zmieni zdanie i przyjmie wszystkich z powrotem. To, co będzie ciekawe, to też to, że być może będziemy mieć konkurencję i uniknęliśmy właśnie losu jednego monopolisty. OpenAI póki co do zeszłego tygodnia było na drodze do monopolu. Z jednej strony powiem, że ja się cieszyłem trochę na ten monopol, bo akurat jak dla mnie to jest organizacja, która naprawdę dba o to, żeby ten AI był w jakiś sposób aligned i był bezpieczny. Tak? Jeśli zadawałem mu trudne pytania, to odpowiadał, próbując go prowokować do dyskutowania na bardzo trudne tematy, to odpowiadał jednak, ciężko go było wpuścić w malinę. Dawało radę, ale bardzo ciężko. I z tego powodu cieszyłem się poniekąd, że ten monopolista jednak ma jakieś wartości, to było widać. A z drugiej strony monopolista to jednak monopolista. Było widać Sama Altmana, który lobbuje jednak za budowaniem kolejnych fos regulacyjnych na swoją korzyść. No i było widać, że OpenAI zaczyna wyprzedzać konkurencję właśnie tymi danymi, które zbierają i tym swoim doświadczeniem rynkowym. I być może będzie nie do dogonienia. Teraz przez to, że nowa organizacja wewnątrz Microsoftu, zakładając, że właśnie tak się wydarzy, będzie musiała zaczynać może nie od zera, ale blisko tego, no będzie, jakby to daje ekstra rok konkurencji do nadrobienia wszystkiego. Więc być może uniknęliśmy sytuacji, w której będzie jeden monopolista i teraz będziemy mieć kilka firm, podmiotów, które będą w stanie oferować podobne usługi na podobnym poziomie.
Ja się nie zgodzę z tobą, Tomek.
Aha. Nie zgodzę się z tobą. Dlatego dobrze nam się rozmawia zawsze, Max.
powiem tobie to w najprostszych możliwych słowach, bo nie chcę się kłócić, a szanuję twoją opinię. Uważam, że cokolwiek byśmy dzisiaj nie powiedzieli, to nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak bardzo zostanie nakręcona ta internet drama, jak ogromne opowieści wokół tego będą nadbudowywane, szczególnie jeżeli chodzi o prasę i takich ludzików jak my, którzy sobie gadają na ten temat, tak, siedząc bezpiecznie w Warszawie na szczęście jeszcze, bo ty niedługo lecisz w paszczę lwa do nich, ale z mojego punktu widzenia to nie ma żadnego znaczenia. OpenAI w tej formie już się zakończyło. Monopol według mnie będzie i tym monopolistą będzie Microsoft. I dotarliśmy, tak jak ja jestem lightowym fanem Microsoftu, bo podoba mi się ich właśnie ten agile thinking, tak? To, że ta spółka się zmienia w określoną stronę, która mnie osobiście bardziej odpowiada, tak? Natomiast w momencie, kiedy było to OpenAI jako zewnętrzny podmiot, z którym oni byli bardzo blisko powiązani, jako inwestor, jako umowy, jako licencje, jako hosting ich usług, wiadomo, że to jest sieć naczyń powiązanych, to jednak był to nadal zewnętrzny podmiot, gdzie to IP było poza Microsoftem. W tej chwili należy postawić znak równości pomiędzy tym, że pracownicy przechodzący razem z Samem Altmanem i Gregiem Brockmanem do Microsoftu, to jest transmisja, to jest przesunięcie całego IP z całym dobytkiem i dobrobytem, który został zbudowany w OpenAI-u, a pamiętajmy, że to trochę czasu zajęło, żeby dotrzeć do tego miejsca, gdzie jesteśmy teraz, tak? No to jednak kilka lat badań było. Zostanie skonsumowane wewnątrz Microsoftu i prawdopodobnie pojawiły się dużo większe pieniądze. Pojawiły się informacje, że dla Sama Altmana czeka blisko 50 miliardów dolarów na dalszy rozwój tej technologii, ale już pod szyldem Microsoftu, już bez znaczka OpenAI. I to jest ogromne zagrożenie dla wszystkich branż, bo to nie chodzi o to, że to będą wojny pomiędzy dużymi graczami, tak jak, nie wiem, Amazon czy Google versus Microsoft, tylko ten problem jest globalny. ponieważ sztuczna inteligencja, nieważne czy mówimy o systemach LLM-owych, które w tej chwili są najważniejsze, czy będą to jakiekolwiek inne systemy sztucznej inteligencji dookoła, generalnie rzecz biorąc będzie to wszystko coraz bardziej skomasowane w rękach jednego podmiotu. Idąc dalej tym tokiem rozumowania, Microsoft także prowadzi bardzo przyspieszone badania, jak rozwiązać problem braku dostępności układów do pędzenia GPT u siebie. Czyli najnormalniej w świecie chce mieć fabrykę chipów, która będzie produkowała maszynki do AI. Tak? Nvidia w tej chwili jest gigantem światowym, jeżeli chodzi o tego typu układy. Natomiast pytanie brzmi, czy to za chwilę dosłownie nie ulegnie zmianie. Google robi własne tensorboardy już od pewnego czasu. Mają całkiem niezłe osiągnięcia. Nie wiem, dlaczego tak naprawdę nie poszli krok dalej, żeby bardzo mocno się usamodzielnić. A Amazon też już ma swoje plany. Wiemy o tym, że Sam Altman tak naprawdę zaproponował, że no musimy mieć własny chip, który będzie po prostu GPT-o na chip, tak? Żeby będziemy mieli praktycznie, rzecz biorąc, własne rozwiązanie server-side'owe, żebyśmy byli uniezależnieni od zewnętrznych podmiotów, jeszcze więcej będziemy mogli zarabiać wewnętrznie i będzie to jeszcze lepszy biznes. Teraz dodajcie, to zróbcie z tego równanie matematyczne. Sam Altman z tego typu wizją i Microsoft, który miał analogiczną wizję w jednym pokoju z nieskończonymi funduszami.
Bo chciałem tylko powiedzieć, Mac, zgadzam się z tobą. To nie jest tak, że ty się nie zgadzasz, bo myślę, że mówimy i myślimy podobnie, tylko do tego równania, o którym powiedziałeś, właśnie na plus Microsoftu jest talent, zakładając, że przejdzie, ale myślimy, że przejdzie. Plusem są finanse. Z drugiej strony i Google, i Amazon, Apple poniekąd też ma porównywalny poziom finansów, ale są dwie, trzy elementy, które są na minus, tak, i które były póki co przewagą OpenAI, która nie przejdzie razem z tymi inżynierami. Jedna z tych rzeczy to jest czas, jakby będą musieli bądź co mnie zaczynać od zera, tak? Z dobrym doświadczeniem i dobrą wiedzą, ale trochę to ich opóźni w tym wyścigu, a wiemy, że inne firmy gonią, tak? Zarówno Anthropic, jak i Facebook, poniekąd Google też. Druga rzecz, której brakuje i bardzo ciężko będzie teraz uzyskać Microsoftowi nawet, to znaczy do jakiegoś stopnia ma, to są dane treningowe. Na początku GPT-3, chat i poniekąd do dzisiaj jakby te rozmowy są wykorzystywane do trenowania dalszego, kolejnych wersji i iteracji. I to jest bardzo, bardzo wartościowa rzecz, która nie przejdzie do Microsoftu. Bez tych informacji o historiach czatów, bez możliwości wykorzystywania, trudno jest zrobić kolejną wersję. I znowu, GPT-4 by nie powstało, gdyby nie historie rozmów z GPT-3. I tutaj jest coś takiego, co właśnie może spowolnić troszeczkę te prace i dać większe szanse konkurencji. I oczywiście Microsoft ma swój dostęp do pewnych danych treningowych z Binga i tak dalej, ale ten ostatnią rzecz rzucę, bo widzę, że już Max podnosi rękę i tutaj Artur też chciał coś powiedzieć, ale jest jedna rzecz, która jest też ciekawa, o której warto nie zapominać, antitrust, prawo antymonopolowe. Ja wiem, że już może zabrzmi jak zupełny fantasta, ale w latach 90. Microsoft był bardzo bliski rozbicia, być rozbity jako firma. I pamiętajmy, że jeśli firma, że te instytucje gdzieś tam działają, słabo, bo słabo w Stanach Zjednoczonych, ale jednak to jest ta rzecz, którą Microsoft może stracić, której gdzieś musi się obawiać. OpenAI wcześniej nie musiało się obawiać tutaj urzędu antymonopolowego, bo rozbijać nie było czego. Microsoft z OpenAI na pokładzie być może będzie musiał się obawiać i będzie musiał trochę ostrożniej stąpać niż samo OpenAI, jeśli chodzi o wykorzystywanie tej swojej pozycji. Ale to taki mój lekki optymizm. Już daję ci dojść do słowa, Max.
Dzięki. Nie bierzesz pod uwagę jednej rzeczy, która według mnie jest bardzo realistycznym scenariuszem. Zakładasz, że nie będzie tej transfuzji całości IP z całym dobytkiem OpenAI-a. Jeżeli tam zostanie duża hala, pusta, bez programistów, z interim zarządem, który został postawiony podczas ostatniego weekendu, sądzę, że mogą zostać podjęte radykalne decyzje lub ktoś może dokonać radykalnych nacisków z odpowiedniej strony, czy przez inwestorów, czy przez odpowiednie osoby zaangażowane wokół zarządu, czy nawet w zarządzie, do tego, ażeby ostatecznie to nie było może hostile takeover, ale taka lekko wymuszona fuzja na zasadzie, że te OpenAI samodzielnie w tej formie już dalej nie może istnieć, dlatego zrobimy transpozycję tego, co zostało dokonane i tutaj będą odpowiednie umowy, zachowamy dalej OpenAI, dajmy na to teraz oczywiście from top of my head, tak? Zachowamy OpenAI, ale w takiej formie takiego etycznego kompasu dla Microsoftu i innych firm na świecie, żeby pokazywać ten kierunek, gdzie są zagrożenia, jaki jest kierunek bezpieczny, ale tak naprawdę Microsoft skanibalizuje 100% umysłów, doświadczeń, wiedzy, kodu źródłowego, datasetów, które tam zostały kiedykolwiek wytworzone. I szczerze, wydaje mi się, że to jest scenariusz na kolejne tydzień do czterech. Że to się może wydarzyć i jeżeli to się wydarzy, to będzie jedna z najgorszych rzeczy dla nas, dla ludzkości, która mogłaby się wydarzyć, bo to generalnie rzecz biorąc będzie tron dla jedynego króla, a tym królem będzie Microsoft.
No właśnie ad vocem, tylko przypomnę wam, że i wszystkim, którzy nas słuchają, że Microsoft powiedział, i to było parę tygodni zanim pojawiła się drama z OpenAI-em, że zamierza w najbliższym czasie przeznaczyć 50 miliardów dolarów na budowę czy zakup infrastruktury, czy jak rozumiem, między innymi badania nad chipami. Teraz tak, z tego co wiem, bo zrobiłem sobie szybki research, to mamy na tapecie są dwie rzeczy. Azure Maia AI, to jest chip, który jak rozumiem, będzie wykorzystywane w celu uczenia, oraz coś, co się nazywa Azure Cobalt CPU, czyli wspierane przez ARMA procesor. I teraz pytanie jest, ponieważ to czasami pada, ale chciałbym, żebyśmy my to powiedzieli głośno. To może do was dwóch, ale domyślam się, że Max może mieć trochę więcej tutaj informacji. Po co jest, jaka jest różnica między CPU a GPU? Dlaczego teraz się to robi na kartach graficznych? Dlaczego szkolimy modele sztucznej inteligencji na kartach graficznych, a nie wykorzystujemy procesory? Panie profesorze, dlaczego?
Panie profesorze, w bardzo dużym skrócie procesory są do wszystkiego, a GPU są bardzo mocno wyspecjalizowane. To jest oczywiście ogromne uproszczenie, ale tak rzeczywiście jest. GPU są bardzo dobre w skomplikowanych obliczeniach, szczególnie jeżeli mamy zmiennoprzecinkowe wartości, mamy bardzo duże liczby, które musimy bardzo szybko przetworzyć w dużej ilości. W przypadku CPU generalnie przysłowiowe mydło i powidło, one robią wszystko. Zostały stworzone, jeżeli chodzi o architekturę, szczególnie tak archaiczną, jaką jest x86, czyli praktycznie rzecz biorąc niemal każdy PC-t, który się znajduje przed naszymi nosami. Tutaj nie patrzę specjalnie w stronę Maca, bo tam nastąpiła dosyć duża rewolucja, notabene otwierająca oczy bardzo wielu ludziom na świecie, jeżeli chodzi o to, co jest możliwe, bo wszyscy zaspali o jakieś dwie dekady łącznie, co najmniej. Więc GPU są wymarzone do tego, ażeby szkolić, a później wykonywać działania związane ze sztuczną inteligencją, bo mamy z jednej strony szkolenie, czyli proces tego trenowania, gdzie musimy przetwarzać ogromne ilości informacji, natomiast bardzo podobne do tego procesu trenowania jest tak zwana inferencja, w której generujemy te odpowiedzi, czyli ta sztuczna inteligencja już myśli w cudzysłowie i coś nam generuje. Teraz tak, GPU nie działają bez CPU. To jest takie generalne założenie, dlatego że GPU to jest, jakbyśmy popatrzyli na komputer, nie wiem, kogoś grającego, jakiegoś gracza, no to jest w środku taka duża karta, która zużywa ponad połowę prądu z tej puszki, która jest komputer, natomiast jest to karta, jest to dodatkowy komponent. To wszystko jest nadal umieszczone na płycie głównej, płyta główna ma CPU, czyli ten główny procesor, tam jest pamięć oddzielna dla karty graficznej, oddzielna dla tego CPU, czyli tego głównego procesora, jest jakiś system operacyjny, który działa i jest od strony CPU, a nie od strony GPU. Więc w praktyce świętym gralem w tej chwili jest to, żeby usunąć z tego równania niepotrzebne elementy. Najlepiej usunąć tak bardzo, jak się da, te CPU, żeby te nowe GPU było CPU. Tutaj akurat ARMy przychodzą nam z pomocą, czyli to są takie inna architektura procesorów, stosunkowo prosta z naszego punktu widzenia, bo znamy tą architekturę już od bardzo długiego czasu, natomiast pierwszym, który sięgnął po tą architekturę, żeby zrobić z nią coś bardziej poważnego niż smartfona czy na przykład kamerkę internetową, to było Apple, które stworzyło chip M1, teraz mamy M3. Jak widać, da się z tego zrobić całkiem rozsądny komputer. I teraz, idąc z duchem czasu, dokładnie w ten sam sposób myśli większość firm, bo to analogicznie myśli się na poziomie zmiany architektury i w NVIDII, i w Microsoftie, i w Google, czyli należy wziąć bardzo lightweightowy, taki prosty układ ARM, w którym będziemy mieli bardzo prosty system operacyjny, który ma robić tylko i wyłącznie jedną rzecz, czyli dawać możliwość pracy tym rdzeniom kart graficznych, które będą zintegrowane. Oczywiście to już nie są karty graficzne, bo my to cały czas nazywamy GPU, Graphic Processor Unit, ale tam już nie ma wyjść graficznych, to nie generuje żadnej grafiki tak naprawdę, tylko wywodzi się poniekąd z tej architektury kart graficznych, które zaproponowała dawno temu pewna firma, to było tak naprawdę Woodu jeszcze wcześniej, zanim się pojawiły chociażby jakikolwiek GeForce czy tam kolejne produkty. Tak więc w praktyce to będzie zmiana paradygmatu, jeżeli chodzi o działanie tego typu hardware'u i ona jest bardzo potrzebna i wszyscy tego oczekują. Pewnymi zapowiedziami tej dużej przemiany były karty H100 i H200 od NVIDII i widać, jak bardzo szybko to galopuje. Teraz już nie czeka się 2 lata na kolejną generację, tylko zasadniczo miesiące na to, żeby zobaczyć, co nowego wyjedzie z fabryki. Tak? W tej chwili najwięksi gracze, przypuszczam, składają zamówienia ad hoc, w ciemno, na zasadzie, że NVIDIA dowiezie im po prostu dużo bardziej wydajną, nową rzecz, trochę nie mając nawet szansy ocenić, czym to będzie, bo nie ma testów, bo tego jeszcze nie ma w praktyce, tak?
Okej, okay, dziękuję panie profesorze. Teraz wszyscy rozumiemy, dlaczego należy kupować GPU i szkolić swoje modele. Ostatnia rzecz. Jak patrzę na to, bo próbuję też zebrać kwestię, co tak naprawdę ugrał Microsoft. No teraz zobaczcie. Microsoft ma chmurę obliczeniową, na której i działał OpenAI, tak? I teraz pewnie będzie działała również nowa firma czy komórka w ramach Microsoftu związana z samym Altmanem. Dodatkowo Microsoft ma oczywiście kupę danych, no bo między innymi ma LinkedIna, z którego pewnie czerpie garściami. Ma też, będzie za chwilę miał swoje procesory. Kurde, to jest spółka, która chyba nie podejrzewalibyśmy jeszcze 3-4 lata temu, że no, będzie tak naprawdę cichym zwycięzcą największego wyścigu, który się rozegra, myślę, że jednego z największych w ostatnich kilku dekadach. Mają infrę, bo mają clouda, który chyba na chwilę obecną już generuje połowę przychodów Microsoftu. Mają za chwilę ogromną, ogromną przewagę rynkową w postaci albo samego talentu, albo też patentów, albo wszystkiego po trochu związanego z OpenAI-em. Będą mieli swoje procesory, czyli będą mogli pokazać delikatnie środkowy palec NVIDII. Dla mnie to jest bez wątpienia największy zwycięzca nie tylko tego pałacowego, śmiesznego przewrotu, z którym mieliśmy do czynienia w zeszły weekend, ale przy okazji chyba zabetonowali na przynajmniej dekadę swoją pozycję rynkową. Zgadzacie się z taką tezą?
Myślę, że dobrze też na koniec odcinka wspominać o przewidywaniach na kolejny rok. Myślę, że możemy to za rok słuchać i sprawdzać, co się spełniło czy nie. Moim przewidywaniem jest to, że zacznie coraz głośniej się pojawiać temat kwestii antymonopolowych. I ten temat wróci. Nawet podczas przesłuchania Altmana jakiś czas temu w Senacie, fakt, że Altman nie miał udziałów w OpenAI, wspominał o tym publicznie, tłumacząc któremuś z senatorów, wpływał na to, jak ta organizacja była traktowana. W przypadku Microsoftu już nie będzie tak lekko. I ten temat myślę, że zacznie się pojawiać coraz głośniej. Aczkolwiek te instytucje amerykańskie niestety są bardzo, bardzo ociężałe w tych działaniach antymonopolowych. Jeśli nie urząd antymonopolowy, no to ja nie widzę nic, co mogłoby powstrzymać Microsoft od zrealizowania tego scenariusza, Artur, o którym ty dokładnie wspominasz.
Max, jak ty to widzisz? Microsoft jest wielkim zwycięzcą. Satya Nadella robi winning lap.
Teraz na pewno i nie będę zaskoczony, jeżeli do końca roku będzie tylko i wyłącznie eskalować systematycznie w tą samą jedną stronę. Ja bardzo, bardzo liczę na to, że wszyscy będziemy niewiarygodnie zaskoczeni, że Google powróci z jakimś super produktem i nagle będziemy mieli taką sytuację, tak jak mieliśmy na przykład na przestrzeni hardware'u komputerowego, że było AMD i NVIDIA. Jedna firma wyprzedzała drugą, później druga pierwszą. Był jakiś ruch cały czas, tak? Żadna z tych firm nie upadła, nie zniszczyła drugiej, natomiast ta konkurencja przyniosła bardzo gwałtowny rozwój technologii związanych z kartami graficznymi, z procesorami, w ogóle z komputerami osobistymi. Najgorsze, co może się nam przytrafić. Tak jak ja jestem, tak jak powiedziałem, lekkim fanboyem Microsoftu, ale bardzo nie życzę sobie przyszłości, w której jest Microsoft równa się AI, bo to będzie złe dla nas jako dla ludzkości i czego wam nasi słuchacze serdecznie życzę, żebyście za rok mogli patrzeć na dwie lub trzy firmy bijące się między sobą, starając się nas skusić coraz to lepszymi, bardziej użytecznymi AI-ami.
Jeszcze tylko bym rzuciłbym tylko jeszcze hasło Apple, o którym nie wspominamy, a też ma swoje podejście, nie wnikałbym już tym razem, ale też jestem ciekaw, bo Apple ma swoją jeszcze inną drogę, więc inny sposób tutaj jakby działa na tym rynku, ale to już może temat na inne nagranie, na inny
Apple gra w inną grę.
Tak,
to jest dobry pomysł na kolejny odcinek, bo Apple jest przyczajony, pokazał nam parę fajnych gadżetów, zabawek, które nie wiadomo kiedy wejdą, mówię o tych ich okularach magicznych. Na razie wygląda na to, że tam jest duży problem z dostarczeniem odpowiedniej ilości. Cenowo to jest dostępne dla wybitnie biznesu i nie będzie to masowym produktem jak iPhone czy iPad. No ale oni również patrzą na ten rynek. Przede wszystkim oni są dobrze w procesory, bo przecież ich procesory, ich M-ki no naprawdę robią poważną robotę, o czym wie doskonale Max, bo niedawno stał się fanboyem MacBooków i Apple'a i myślę, że już nigdy więcej nie przejdzie na ciemną stronę i nie będzie miał innego laptopa. Więc myślę, że to jest dobry powód, dobry excuse o tym, żeby napisać albo zrobić kolejny odcinek z wami, z waszą dwójką. Tomku, bo czy masz jakiś, może tak, jakiś final thoughts, bo ja wam powiem, co ja mam, takie moje podsumowanie. Ja po dzisiejszym odcinku, pomimo tego, że na początku miałem mieszane uczucia, ja jednak powiem, że ja jestem team Ilia, to znaczy z mojej perspektywy to, co się zadziało, te lęki, te obawy, one są uzasadnione. I niestety mam też wrażenie, że przehajpowaliśmy wszyscy, media, obserwatorzy, ci, którzy w ogóle się nigdy nie interesowali OpenAI-em, nagle wzięli udział w tym publicznym jedzeniu popcornu, bo tutaj Tomek mi przed nagraniem powiedział, że poprosiłby mnie o to, że fajnie, jeżeli w nagłówku będzie jakiś zwrot albo odniesienie do popcornu, albo emotikonka, więc będzie motka. Wiecie co, mi się wydaje, że jednak sama Altman jednak trochę jest bad guy'em, to znaczy to, co on robi, to, co się pojawiło też w kontekście jego nieufności albo nieufności do niego, jeżeli chodzi o zarząd, to było między innymi to, że szukał, on rejzował kasę na kolejne inwestycje, na pewnie właśnie budowę infrastruktury i szkolenie modeli, między innymi, jak się eufemistycznie to nazywa, w krajach autokratycznych z lokalizacji Środkowego Wschodu. Wydaje mi się, że nie do końca chyba jednak wszyscy rozumieją, o co toczy się ta gra, że to, że teraz my mówimy o tych terminatorach biegających po ulicy, to trochę jest takie, wiecie, to kiedyś może będzie, kurde, ale jeżeli tak jak Ilia w tym filmiku, którym wrzucę w komentarzach pod tym nagraniem, pod tym podcastem, wrzucę link do tego nagrania, tego wideo, ja jednak kurde uwierzyłem, znaczy ten 10-minutowy film zrobił na mnie ogromne wrażenie. To znaczy, co jeśli przyspieszy tak bardzo ewolucja, szkolenie, spadną koszta i my się obudzimy z tym AGI pojutrze albo za pół roku i to naprawdę dramatycznie będzie wyglądało zupełnie inaczej. Jeżeli to, co Tomek powiedział o tym, że możemy sobie przejrzeć dowolny kod oprogramowania, to już jest coś, o czym marzą wszyscy źli ludzie na całej Ziemi. A powiedzmy sobie szczerze, no jeżeli ktoś osiągnie jakiś jeden zespół, ten AGI, no to pewnie da się to powtórzyć. Myślę, że to będzie bardzo podobne jak z proliferacją, z osiąganiem zdolności do tworzenia bomb atomowych. Za chwilę będą mieli to komuniści, za chwilę będą to mieli Chińczycy, za chwilę to będą mieli Koreańczycy.
Artur, no? Ja cię bardzo przepraszam, ale to będzie jak w tym żarcie o polskich rolnikach. Czyli pierwsze polecenie do AGI, pierwszego stworzonego, to będzie uniemożliwić innym stworzenie kolejnych AGI, żeby inni nie mieli.
Zgadzam, absolutnie zgadzam się tutaj z Maxem. Ten scenariusz, który wydaje mi się, że zakładają wszyscy, którzy się obawiają AGI, to jest to, że AGI będzie jedno. Jedna organizacja dojdzie do niego i to będzie koniec dla innych organizacji, bo wpływ, który będzie to AGI miało, będzie w stanie skutecznie uniemożliwić pracę już nad pozostałościami. Z tej perspektywy tutaj, tak tylko powiem, o ile zgadzam się z obawami Ili, to pytanie, czy to jest najlepsza strategia, żeby powstrzymać, żeby spowolnić AGI. No teraz pytanie, tak, czy OpenAI, znowu, umiarkowany optymizm odnośnie OpenAI do zeszłego tygodnia, który miałem, jakby wynikał z tego, że jednak organizacja miała w środku jakieś safety checks. Pytanie brzmi, dobrze, jeśli teraz nie OpenAI, jeśli Microsoft jednak nie zdąży nadgonić i ktoś inny dojdzie jako pierwszy, to czy będzie mieć te same wartości, tak? Nie zapominajmy, że są też inne kraje, też autorytarne, które pracują nad swoim własnym AGI, tak? Model Falcon, chociażby był wypuszczony przez Arabię Saudyjską, tak? Więc
czekamy na Koreę Północną i tak. Ich model 7B.
Może tam już rządzi, dlatego nic od nich nie słyszymy.
Czyli, jeżeli dobrze zrozumiałem cię, Tomku, podejście, fajnie by było, żeby jednak to nasi osiągnęli poziom AGI, żeby wybić ten argument z rąk innych. W związku z tym trzeba na przykład wspierać Altmana, który pędzi do przodu przez komercjalizację, pozyskuje środki, ale dzięki temu rozwija.
Ja rozumiem brak zaufania do Altmana. Słuchałem go na żywo i też tak z różnych opowieści. To jest polityk i trochę miarkowane zaufanie zawsze mam do tego, co mówi. To zresztą widać w różnych jego wypowiedziach. Tak więc nie ufałbym mu 100%, ale z drugiej strony zbudował. Wygląda na to, że OpenAI póki co wypuszcza jednak te rzeczy, te kolejne modele, które są w jakiś sposób aligned. Teraz ja chciałbym, żeby albo OpenAI wygrało, albo Microsoft wygrał ten wyścig. Do innych organizacji nie mam aż tak dużego zaufania. więc to tak tylko.
Żeby tylko Meta nie wygrała. I już będę szczęśliwy. To już naprawdę po prostu mniejsze zło. Wybierajmy mniejsze zło. Już raz to zrobiliśmy w kraju ostatnio.
A też jeszcze taka ostatnia wzmianka, taki scenariusz, znowu ciekawie jest przewidywać, tak, szczególnie na temat przyszłości. Zastanawiam się, czy OpenAI nie pójdzie w stronę kolejnych pozwów. I oczywiście oni nie mają takiej kasy jak Microsoft, ale zapewne mają całkiem dużo patentów. I teraz, czy ich metodą na powstrzymanie AGI albo spowolnienie nie będzie teraz zatrudnienie prawników, bo ile być może i tak dużo osób podejdzie od nich, to już dobrego talentu programistycznego nie będą mieć, to talent prawniczy mogą zyskać, to się nie zamieni w organizację, która po prostu zajmuje się blokowaniem innych. To taka luźne przewidywanie. Znowu zobaczymy, czas pokaże oczywiście. Tak.
I tym optymistycznym akcentem, moi drodzy, ponieważ Tomek prosił mnie o to, żebyśmy dzisiaj nie wyjechali poza 12:10, prawie że nam to się udało. Chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować. Pewnie będziemy jeszcze wracali. Na pewno to, co już zostało delikatnie zaznaczone, czyli Apple, którego w ogóle mam wrażenie troszkę przycichłe pod kątem AI-a. Chciałbym, żebyśmy o tym powiedzieli, czyli spotkali się i sobie o tym pogadali. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy poświęcony czas i mam wrażenie też, że dużej grupie osób naświetliliśmy pewne rzeczy, które nie do końca były takie oczywiste albo gdzieś tam umykały tym mediom, które tak się trochę ślizgały po powierzchni tego problemu związanego z OpenAI-em. Także szanowni Państwo słuchający, przed Państwem Max Salomonowicz i Tomek Kolinko. Ja się nazywam Artur Kurasiński, to jest podcast Technofobia, w którym ja i moi goście zazwyczaj tłumaczymy, na czym polega i jaki ma wpływ na nasze życie technologia. Jeżeli Wam się podobało, to zapraszam do posłuchania innych odcinków, między innymi na przykład naszego poprzedniego spotkania, w którym omawialiśmy różnorakie kwestie związane po prostu z AI-em. Więc cóż, do usłyszenia, śledźcie nas, słuchajcie i mam nadzieję, że wyjaśniliśmy Wam troszkę tego wszystkiego, co było związane z dramą wokół OpenAI.
Dzięki.
Dzięki.